Ruben González Fontillas się pojawił w Radiu Kraków Kultura. Niezwykła postać, to kubański pianista, kompozytor, związany oczywiście z legendarnym zespołem Buena Vista Social Club. Ruben González, artysta, który urodził się w 1919 roku w Santa Clara. Santa Clara mi się od razu kojarzy ze słynną kubańską piosenką. Hasta siempre comandante. A uśmiecha się wielki miłośnik kultury kubańskiej także, Adam Kwaśny w studiu Radio Kraków Kultura. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A gdy tak sobie pomyślę, to jak dużo koło trzeba było zatoczyć, żeby dojść właśnie do Robena Gonzaleza na początek spotkania z Adamem Kwaśnym. No pamiętam, że Adam Kwaśny kiedyś mi się kojarzył głównie z teatrem, z filmem, a teraz także z kulturą podróżowania, bo ja tak uważam, że jest coś takiego jak podróżowanie jako forma kultury, nie podróżowanie jako forma zaliczania turystycznych atrakcji, tylko wchodzenie w głąb, coraz bardziej w głąb danej kultury i ty stałeś się takim odkrywcą kultury kubańskiej dla nas. Takie mam wrażenie.
No wiesz, to jest tak, że trwa to już jakieś 17 lat. Po takim pierwszym wyjeździe na Kubę, który był typowo turystyczny i wręcz przypadkowy, gdzie nie spodziewałem się w ogóle, że jeszcze w tą część świata wrócę, potem okazało się, że jest to miłość od pierwszego wyjrzenia, a nawet jeszcze taka nie ma, ponieważ języka nie znałem. Potem okazało się, że trzeba wracać. No i właściwie co roku, oprócz teraz tej pandemicznej przerwy, staram się przynajmniej 2 razy, 3 razy do roku na tą Kubę wracać.
Tak powiedziałem o tym zatoczeniu koła, bo pierwsze skojarzenie, jakie ja mam przynajmniej, jeżeli słyszę nazwisko Adam Kwaśny, to jest przede wszystkim Teatr Bi Kleine, legendarne miejsce w Krakowie, legendarna postać. Kim był ten Bi Kleine? Czy ktoś w Krakowie pamięta w ogóle nazwisko Bi Kleine?
Znaczy ja często spotykam się z ludźmi, którzy oczywiście w Teatrze Bi Kleine spędzili przynajmniej dużą część swoich studiów, swojej młodości. Teatr znajdował się tam, gdzie jest teraz Hotel Europejski. Czy zawsze był ten hotel, ale na zapleczu tego z tyłu w oficynie.
Właściwie to był rodzaj pasażu.
Takiego pasażu, tak? Tak, a tam sala taka XIX-wiecznego, takiego teatru varieté, który potem oczywiście miał różne koleje losu, był jakąś suszarnią, pralni, jakimiś magazynami. Myśmy to wyremontowali i faktycznie przez 7 lat prowadziliśmy tam bardzo intensywną działalność artystyczną, nie tylko, bo trzeba powiedzieć, że był to jeden z pierwszych pubów poza obrębem Plant, właściwie pierwszy. Pierwszy, potem dopiero był Singer.
No tak. To w ogóle te krakowskie szlaki, ale właśnie dlaczego powiedziałem o tym pasażu, bo my mamy taki, tak mi się wydaje, podświadomie gdzieś pewien kompleks paryskich pasaży, to oczywiście Beniamin się przypomina, ale właśnie takie miejsce, nie piwnica, tylko właśnie pasaż, przechodzimy i wchodzimy do świata magicznego, wymyślony osoba, czyli tenże Bi Kleine. Ja myślę, że ten Bi Kleine mógł być takim krakowskim baronem Münchhausenem, na przykład, tak?
No, z Bi Kleinem są różne historie i różne teorie na temat jego krążą. Ostatnio nawet mówiono, że widziano go w Santiago de Cuba.
Aha, Santiago de Cuba.
Czyli, że mógł się tam przenieść ze swoimi badaniami, jako że wiadomo, że było osobą, antropologiem, badaczem, właściwie troszkę też mistykiem.
A tak przy okazji to w tym miejscu odbywały się też niezwykłe spektakle, bo przecież i Beckett się kłania,
I Strindberg, i Ionesco,
ale też i Witkacy, bo przecież 622 upadki też miały tam swoje
Oczywiście, ale również też Wharton.
William Wharton,
Ptaśka graliśmy, Marek Kalita,
to jest niezwykle, Jasiu Koprowski. Zapominamy trochę, bo William Wharton jeszcze wtedy w latach 90. był niezwykle popularnym w Polsce pisarzem. Teraz jest chyba nieco zapomnianym, może zapoznanym, ale lata 90. to była taka wybuch tej popularności. Ja pamiętam, że nawet udało nam się poprowadzić kiedyś program radiowy z Barki, bo on mieszkał na Barce w Paryżu. I nawet myślę, że Wharton był bardziej popularny w Polsce niż w Stanach Zjednoczonych.
Możliwe, bo tak się zdarzyło, że akurat u nas w teatrze odbywał się taki bankiet na jego cześć. Mhm. Również oglądał spektakl tegoż Ptaśka. Tak sobie jego agenci wymyślili, że on również taki teatr podobny jak nasz Teatr Bi Kleine gdzieś opisał w którejś ze swoich swoich powieści, a nie wiem dokładnie w której, ale tak podobno mówią. No i przybył rzecz ten Wharton do nas do teatru z ręką obandażowaną, okaleczoną ręką od podpisywania książek.
No tak.
On wtedy tutaj stała taka wielka kolejka na rynku, prawda, bo to chyba to była tej księgarni koło ratusza.
Tak, tak.
I tam była kolejka i on miał obandażowaną, okaleczoną, autor z ręką okaleczoną od podpisywania książek.
No to piękne, piękne wspomnienie. No cóż, tam tak naprawdę William Wharton to był wspaniały człowiek. Ptasiek, książka, którą, film też pamiętamy ze wspaniałą muzyką Petera Gabriela, tak swoją tak. drogą. A propos też, no skoro już powiedzieliśmy Peter Gabriel, to były też niezwykłe muzyczne spotkania wokół teatru, bo przecież teraz sobie przypomniałem, że tam odbyło się niezwykłe spotkanie z Blixem Bargeldą.
Tak.
Legendarnym gitarzystą związanym ze sceną jeszcze awangardową Berlina Zachodniego, bo kiedyś istniało takie miasto, i zespół Einstürzende Neubauten, ale też oczywiście zespół Nicka Cave'a, prawda?
W ogóle bardzo wielu artystów się przewinęło przez te 7 lat. No do dzisiaj w telewizji Kultura są koncerty emitowane znakomitych polskich muzyków, ale nie tylko polskich, bo choćby o tej muzyce artystycznej, o której mówisz, to Marek Hołoniewski, który u nas były te edycje jego audio artu, no tak. festiwalu. On ściągał naprawdę znakomite postaci z całego świata, awangardy. No. Także był Big Line takim miejscem istotnym w tej kulturalnej, na tej kulturalnej mapie.
A tak sobie przypomniałem, że scenografię tego niezwykłego miejsca, bo ono było niezwykłe wizualnie, także możemy sobie przypomnieć, odnajdując chociażby w przestrzeni internetowej teledysk do utworu Uważaj na niego, tak? To był...
Tak, tak. No, no Maćka Maleńczyka. Zresztą w ogóle tych teledysków sporo powstało.
No ale ten szczególny, tak, prawda? Bo tak. Zresztą świetny utwór. To był Maleńczuk, Pudelsi, tak? I tam znakomicie widać to miejsce. Tam jeszcze pamiętam, kiedy grało się też imprezy, to jeszcze początek 90. To było takie miejsce dla DJ-a, na które trzeba było się wspinać po drabinie na samą górę. I to było trochę tak jak na statku, to gniazdo bocianie, i można było właściwie jak Wyspiański powiedzieć: teatr mój widzę ogromny, wielkie powietrzne przestrzenie.
Tak, i to z wysoka, ponieważ ta sala miała 7 metrów wysokości. Faktycznie była to całkiem duża sala, wielka przestrzeń. Stąd też te telewizyjne programy,
no tak.
Które tam kręciliśmy. No tak, no, wystrój był niezwykły, ponieważ my zastaliśmy tam dość zrujnowaną tą salę z takimi dziwnymi hakami powbijanymi w ściany. I właściwie zostawiliśmy tą przestrzeń, tylko ją podrasowaliśmy. Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo wielu jeszcze przychodziło wtedy ludzi pytać, kiedy skończyliśmy remont. A my byliśmy w rozpaczy, bo ten remont był zrobiony przez najlepszych artystów z ASP. Ale jeszcze jakby Kraków nie był gotowy na tą estetykę taką, która już na świecie funkcjonowała w Berlinie czy w Londynie.
No i tak to właśnie do końca XX wieku Adam Kwaśny był też, można powiedzieć, że był Big Line'em i Adamem i Ewą jednocześnie tej sceny, ale potem związałeś się z Teatrem 38, legendarnym teatrem studenckim.
No i tak, po zamknięciu Teatru Big Line'a przenieśliśmy się do Krakowskich Jaszczurów, które wtedy zostały otwarte po przerwie na nowo.
A tak,
I objąłem wtedy jakby patronat nad Teatrem 38. Tam właśnie z Maćkiem Maleńczukiem zrobiliśmy taki spektakl Cantigas de Santa Maria, tak. według pieśni Alfonso El Sabio, tak, Króla Kastylii.
Król Kastylii, to w ogóle piękna, dawna muzyka. I to też było niesamowite, że Maciej Maleńczuk nagle się odnalazł znakomicie w przestrzeni muzyki dawnej, iberyjskiej. A w ogóle Teatr 38, kto pamięta Teatr 38? Na przykład studenci teatrologii, którzy mieli tam zajęcia weekendowe, zajęcia, warsztaty tak zwane teatralne. Niektórzy mieli tam różne przygody polegające na tym, że w tej przestrzeni, która była bardzo ciemna, momentami można było w zapadni znaleźć się w innym świecie, albo na przykład połamać nogi i doświadczyć tego, jak sztuka może też fizycznie dotykać. Ale mnie się przypomniało opowieści ludzi, którzy pamiętają lata 50., kiedy po 56 roku tak. zaczęła się tak zwana odwilż i Teatr 38 był jednym z takich najważniejszych miejsc, gdzie oprócz Teatru Ludowego, żeby było ciekawie, bo Teatr Ludowy, wtedy przecież Józef Szajna tam działał, był takim miejscem awangardowym, kiedy my byliśmy złaknieni tych rzeczy, które były zakazane wcześniej, czyli wspomniany przez ciebie UNESCO, ale przecież Samuel Beckett.
Tak.
I właśnie przypomniała mi się legenda, bo podobno pierwsze nas wystawienie takie jeszcze nielegalne, chyba bez zachowania praw autorskich, słynnego utworu Czekając na Godota miał tam miejsce i według legendy zaproszono dostojnych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, słynnych tuzów, nobliwych krakusów, tak to nazwijmy. No i czekali i po kilkudziesięciu minutach wyszedł aktor i powiedział: Godot nie przyjdzie spać. Godot nie przyjdzie. Ale to takie miejsca niezwykłe, tak? I teraz tenże Adam Kwaśny, który z takimi właśnie teatrami offowymi, tak to nazwijmy, nie tylko teatrami, bo ja sobie przypomniałem w tym miejscu, czyli w Teatrze Big Line odbywały się też imprezy taneczne, gdzie po prostu ludzie przychodzili w sobotę i grała, powiedzmy, muzyka techno, czy tego typu utwory z bitami. Ja pamiętam, spotkałem świetnego dziennikarza i pisarza rodem z Warszawy, ale od wielu lat mieszkającego w Tel Awiwie. To jest Eli Barbur, który tam miał spotkanie autorskie i podpisywał swoją książkę, reportaże z Izraela. I DJ co jakiś czas mówił, że pomiędzy utworami, że trwa właśnie promocja książki i że i tak dalej. I ja przekrzykując to wszystko, mówiąc do gościa z Tel Awiwu, do Eli Barbura, do Elego Barbura, jak się odnajduje w tej konwencji hałaśliwej. Tam mówi: to świetna sprawa, nigdy nie miałem tak znakomitego spotkania autorskiego, tak?
Było miejsce, które faktycznie energię wielką generowało, dlatego że był taki wielki wspólny pokój, więc wszyscy mogli bawić się razem w tej ogromnej przestrzeni. Było to chyba jedno z pierwszych takich miejsc, gdzie w ogóle można było w ten sposób spędzać czas. My staraliśmy się również zadbać o to, żeby świetna muzyka była do tańca i żeby to wszystko jakby łączyło się również ze sztuką. Potem myśmy dzięki temu klubowi zarabiali na to, żeby wystawiać sztuki teatralne. No to były prawda. Jeszcze czasy, kiedy nie było dotacji europejskich, kiedy ciężko było takie fundusze, żeby można było po prostu wysoką sztukę uprawiać. W związku z tym prowadziliśmy ten klub, a który generował też nam publiczność, no i taką środowiskową obecność w Krakowie.
I trzeba jeszcze przyznać, że to było jeszcze przed tak zwaną modą na Kazimierz. To jeszcze na początku Teatru Big Line'a to były te czasy, w których właściwie wieczorem było niezbyt bezpiecznie udać się.
Znaczy, ja pamiętam, że wielkim problemem dla nas było przejście podziemne koło dworca i w ogóle to, że jesteśmy za obrębem plant. Więc kiedy ja w ogóle postanowiłem teatr tworzyć i były te plany, wszyscy wielu znajomych w Krakowie mówiło: Adam, to jest niemożliwe. Nie można zrobić nic poza obrębem plant. No nie można zrobić miejsca za obrębem plant, poza obrębem plant, gdzie jeszcze ludzie będą na przykład chcieli potańczyć. Więc byliśmy chyba takim poza obrębem plant pierwszym miejscem, nie licząc oczywiście Galerii Pryzmat, plastyków na Obzowskiej, ale to były jeszcze inna troszkę historia. Natomiast potem dopiero Kazimierz się otworzył dobre 2-3 lata po tym, jak my ruszyliśmy.
No i przy okazji przypomina się spektakl, który już jest historyczną sprawą. Wszyscy wtedy byliśmy, mam wrażenie, jeszcze dziećmi byliśmy, bo to było na przykład lat 90. Ale to był spektakl, który zelektryzował wszystkich. Mówi o spektaklu, który nazywał się Katarzy.
No to wiesz, to już jest taka historia prehistoryczna, to znaczy myślę, że wielu mieszkańców Krakowa jeszcze może pamiętać takie wielkie billboardy, to była taka w ogóle pierwsza w Krakowie kampania polegająca na tym, że były wielkie billboardy z napisem Katarzy, to było tylko jedno słowo, nikt nie wiedział, czy to chodzi o Katar, czy o coś innego, a to był faktycznie spektakl, który zrobiłem właśnie o tej langwedockiej wspólnocie religijnej, o Katarach langwedockich. No, właściwie sekcie, czy systemie religijnym, który tam funkcjonował w średniowieczu. Zresztą również w tym spektaklu debiutował na scenie Maciek Maleńczuk, bo tam występował. Graliśmy to w hali nieistniejącej już najpierw na ulicy Zwierzynieckiej klubu sportowego, potem w Teatrze Stu, w Pałacu pod Baranami. Tak, to był właściwie, i to Big Line Concert to produkował, więc to było takie pierwsze, zanim jeszcze Teatr Big Line'a powstał, nasze Big Line'owskie teatralne poszukiwania.
No tak, jak powiedziałeś o tym przejściu podziemnym, w tym przejściu podziemnym też można było spotkać kiedyś młodego Maćka Maleńczuka, który
śpiewał.
To był prawdziwy underground, prawda? Dosłownie tak. Underground. Ale tak a propos i teatrów i Maćka Maleńczuka, mi się przypomniało, że też nigdy byśmy się nie spodziewali, że na przykład Teatr Kateo znajdzie swoje miejsce w Podgórzu i właśnie tam od niedawna w Podgórzu funkcjonuje Teatr Kateo i właśnie w poniedziałek najbliższy tam się odbędzie wspaniały koncert na rzecz pomocy Ukrainie i wśród artystów, którzy wystąpią absolutnie charytatywnie. Pojawi się także Maciek Maleńczuk, ale zaczynał artystycznie właśnie tam w Teatrze Big Line'a. I nasz gość, Adam Kwaśny, od teatru i różnych działań doszedł też do bycia autorem scenariuszy, do stawania za kamerą, ale też do reżyserowania właśnie świata podróży, bo opowiadałeś, Adamie, że pierwsze twoje zetknięcie z Kubą, bo do Kuby teraz doszliśmy, jesteś prezesem towarzystwa, które nazywa się La Compagnia Cubana, tak? I mówiłeś o tym, że pierwsze twoje zetknięcie to była taka podróż typowo turystyczna, bo prawda jest taka, że Kuby nie da się tak po prostu zwiedzić, bo nie jedziemy tam, albo jedziemy najczęściej z jakimś biurem podróży, które za ciężkie pieniądze, no bo sama podróż tam jest dosyć droga, bo na miejscu może nie jest bardzo drogo, ale podróż i tak dalej to są niezbyt tanie rzeczy. Ale jesteśmy zamknięci w miejscu, które jest dostępne właśnie dla tych turystów z Zachodu, z Ameryki, z Europy. I oni są w takim kokonie, nie zobaczą prawdziwej Kuby i właściwie prawdziwa Kuba mogłaby też być dla nich niebezpieczna, bez znajomości środowiska, dojścia i poznania kodów kulturowych. Tak jest,
znaczy, to jest taka sytuacja, że właściwie to takie zamknięcie w tych resortach, to właściwie polega ono na tym, że często te resorty są oddalone po prostu od innych miejsc, prawda? To są na przykład laguny jak Cayo Coco, czy Cayo Santa Maria, czy samo Varadero. No one są, chociaż Varadero już powiedzmy jest bliżej Hawany, więc można na wycieczkę pojechać, ale już takie właśnie jak Cayo Coco czy Cayo Guillermo, to jest tak dalej, Cayo Guillermo i Cayo Santa Maria jest tak daleko do Hawany, to jest dzień jazdy do Hawany, to jest dzień jazdy do Santiago de Cuba. Czyli właściwie wszystkie te miejsca, które są fantastyczne, są niezwykle, są szalenie daleko. Żeby tam się wydostać, dojechać, to jest bardzo trudne. Sama taki nawet wyjazd, wycieczki organizowanej przez hotel, no to jest cały dzień w autokarze. Więc to jest absurd. Natomiast sama Kuba jest szalenie bezpieczna. To jest chyba najbezpieczniejszy kraj Ameryki Łacińskiej. Powiem szczerze, że w Hawanie w piątek wieczorem czasem czuję się bezpieczniej niż w Krakowie w piątek wieczorem. I Kuba jest właściwie tak pozornie łatwa. Ona jest magiczna, są korzenie afrykańskie, to jest tygiel kultur, które tam w pewnym momencie spotkały się na tej wyspie, bo jak to mówią, że w pewnym momencie historii Kuby spotkało się na tej wyspie wiele ludów, wielu bogów, większość wbrew własnej woli, musieli się porozumieć, dogadać i powstała zupełnie niezwykła jakość taka kulturowa, społeczna. Można się w wyspie zakochać, jestem pewien.
Ale z drugiej strony Ameryka Łacińska kojarzy nam się, zwłaszcza gdy jesteśmy w Krakowie, bo przecież Kraków był jednym z tych ośrodków, także mówię o rynku wydawniczym, który propagował wydawanie i tłumaczenie literatury iberoamerykańskiej. Kiedyś była niezwykła moda na taką literaturę. No, jedną z najbardziej w Krakowie znanych osób, które należały do kręgów tajemniczonych, była Kora, Olga Jackowska, która czytała dużo i ona tę literaturę pochłaniała. Zresztą pierwszy wielki przebój Manamu, czyli Boskie Buenos, to są cytaty z literatury iberoamerykańskiej, akurat z argentyńskiej. Ale generalnie ta moda objęła też literaturę kubańską, realizm magiczny tak zwany. Oczywiście najpopularniejszy był Marquez i 100 lat samotności, zwłaszcza, że w 100 latach samotności pojawia się w ogóle Kraków. No i Nagroda Nobla, ale moim zdaniem najwybitniejszym z tego okręgu pisarzem i właśnie bardzo też powiązanym z Europą był pisarz kubański, który także był wybitnym muzykologiem, Alejo Carpentier. Mhm. I nie wiem, jak ty się odnajdujesz w literaturze Alejo Carpentiera, ale on niezwykle bujny sposób opisywał właśnie magiczność Kuby, w ogóle tego kręgu kulturowego, ale z dużym jakby odniesieniem do Europy, tak, że to, co europejski barok znalazł jeszcze, bo powiedzmy, że barok to był pewnego rodzaju szaleństwo. Ja uważam, że to jest trochę tak jak u Szekspira, że w tym szaleństwie jest metoda, ale to szaleństwo dostało jeszcze dodatkową adrenalinę właśnie w tej ferii barw i smaków i zapachów właśnie w tym kręgu latynoamerykańskim.
No bo też nawet o tej samej literaturze, prozie magicznej, no to też ją często nazywa się właśnie barkową w jakiś sposób. Ja ją czytałem, ona mi się podobała, Ale tak naprawdę zrozumiałem wszystko dopiero jak tam pojechałem. Zobaczyłem, że to wszystko to nie jest tak, że to jest coś wymyślonego. Tam tak funkcjonują te rzeczy. Więc generalnie ktoś, kto jedzie na Kubę, to nagle okazuje się, że ten realizm faktycznie jest realistyczny. Ta magia jest zaklęta w tej codzienności, w obyczajowości, w tym, jak ludzie funkcjonują, w świetle, w zapachach, w intensywności doznań. W tym, jak życie jest widoczne na zewnątrz. Ono nie jest pochowane w zamkniętych domach i budynkach. Można uzyskać dostęp do ludzi, do ich rodzin, do tych emocji, które tam się dzieją i faktycznie wtedy można naprawdę, najpierw trzeba pojechać na Kubę, a potem wrócić znowuż do Marqueza i innych pisarzy, choćby tak jak do Alejo Carpentiera.
A twoja książka, kiedyś słyszałem w Radiu Kraków, czytana była Wszystkie zajęcia Jurisa Manuela, to Trinidad. Oczywiście de Cuba. Trinidad de Cuba, bo to nie jest Trinidad, nie jest Tobago, tylko właśnie miejsce, w którym, jak czytałem kiedyś w opisie, ten koński kopyt miesza się z dźwiękiem afrykańskich kong, a w powietrzu nosi się zapach rumu. I to rzeczywiście jest, że nie wiem, czy to świadomie, czy podświadomie, ale jest tam, jest w tej książce właśnie rodzaj realizmu magicznego, który ty musiałeś tam odnaleźć w tym miejscu, czyli w Trinidadzie.
To jest moje ukochane miasto. To jest moje ukochane miasto. Trinidad, no to jest Trójca Święta po hiszpańsku, więc tych Trinidadów w Ameryce Łacińskiej trochę jest. To jest akurat Trinidad de Cuba. To jest miejsce, które w pewnym momencie zastraciło na, było kiedyś wielkim centrum handlu niewolnikami. Było centrum produkcji trzciny cukrowej. A w pewnym momencie straciło na swoim znaczeniu, jakby zostało zapomniane, zachowało się, no do dzisiaj to jest najlepiej zachowana architektura w Ameryce Łacińskiej, takie miasto w kolonialnej zabudowie. I tam, oprócz tego, że się mieszają te wszystkie światy, czyli światy hiszpańskich plantatorów ze światem afrykańskich niewolników, religii bardzo silnych, silnego ośrodków szamańskich, ośrodków religii afrokubańskiej, bo trzeba pamiętać, że jednak te religie afrokubańskie są właściwie najsilniejsze na Kubie. One są silniejsze na Kubie niż chrześcijaństwo, niż kościół katolicki, niż kościoły protestanckie. Jednak najsilniejsze, moim zdaniem, są te pochodzenia afrykańskiego religie. Natomiast miasteczko jest też niewielkie, bo ono jest troszkę zaledwie większe niż obręb plant krakowskich. I w tej przestrzeni dzieją się niezwykłe rzeczy. Mi tam udało się, w związku z tym, że ja tam ciągle wracam i spędziłem tam najwięcej czasu, spędziłem właśnie tam. Udało mi się dotrzeć do ludzi, do obrzędów, do takich miejsc, których oko białego człowieka nie widziało nigdy w życiu. A co ciekawe, że w tym Trinidadzie jest mnóstwo takiej uratowanej, zachowanej Afryki. Nawet tego, czego nie ma już w Afryce, bo zostało to zniszczone przez wojny, choroby, wyparte przez inne religie, to wszystko się gdzieś tam na Kubie zachowało. Ci ludzie przywiezieni tam na statkach niewolniczych nawet ocalili język. Język jorubów, który używany jest jako język liturgiczny podczas obrzędów religijnych. Proszę sobie wyobrazić, do dzisiaj ten język funkcjonuje i jest rozumiany, pieśni te religijne są rozumiane poprzez środowisko.
Czyli tak rozumiem, że Trinidad, jak powiedziałeś, jest niewiele większy niż obręb plant.
Tak.
Ale jednocześnie jest pełen zachwycającej architektury, czyli właściwie cały czas mdlejemy z zachwytu.
Tak.
I a propos plant i Krakowa, też jest wpisany na listę dziedzictwa UNESCO, tak, tak jak zabytkowa część Krakowa i Wieliczka. I czytałem też o tych czerwonych dachówkach, czy to jest trochę
no
tak
to
jak...
No to rzymskie dachy, tak?
To jest trochę tak jak na przykład w Sienie.
Tak, czyli dokładnie.
I to element toskański myśmy
dokładnie,
tam znaleźli, tak?
Dokładnie, tak. Plus te domy z wysokimi pomieszczeniami, no bo nie było klimatyzacji, więc tak się budowało, żeby to ciepłe powietrze się na górze zbierało. Mhm. Więc przepiękne ze stare budynki, domy zbudowane dla piratów. Przecież w ogóle w Trinidadzie mieszkał niejaki Hernán Cortés, tak, który pewnego dnia tak strasznie podkręcił wszystkich chłopaków z Trinidadu, że jadą Meksyk podbijać i odkrywać, że prawie wszyscy faceci z Trinidadu wsiedli na okręty i popłynęli na podbój Meksyku właśnie z owego Trinidadu de Cuba. A te konie, o których wspominałeś, no to jest tak, że tam na ulicach się widuje takich kowboi jak w filmach starych amerykańskich z lasami, z ostrogami, ponieważ tam dookoła w górach hoduje się bydło. Rolnicy przyjeżdżają właśnie, tak zwani guajiro natural.
Z muzykami kubańskimi świetnie się można porozumiewać też, bo to są w ogóle bardzo otwarci ludzie i okazuje się też, że to nawet słychać było w muzyce Rubena Gonzalesa i w ogóle to fortepian jest tam jednym z ważnych instrumentów, że ta muzyka europejska też jest ważna, oczywiście Afryka i Chopin. I w Hawanie mamy Chopina, prawda?
Tak, więc widzisz, to jest ciekawa historia, ponieważ na placu Świętego Franciszka siedzi zresztą postawiona figura przez Instytut Adama Mickiewicza i mówi, że to się właśnie wiąże z tym, że na Antylach Chopin jest szalenie popularny i szalenie wzięty i stąd ten Chopin w Hawanie. Chociaż pierwszy raz go zobaczyłem, to byłem lekko zaskoczony widokiem Chopina.
To znaczy, to czasem jest tak, że my sobie nie zdajemy sprawy, jak dziedzictwo, przeróżne dziedzictwo się miesza, tak? No bo mamy tam oczywiście elementy afrykańskie przede wszystkim, takie pierwotne, ale przecież też i hiszpańskie, i
Chiny.
Ale widziałem kiedyś taki film Antyle Chopina, który na przykład jest uważany za bardzo swojego kompozytora na wyspie Curaçao. Mhm. To ten sam, powiedzmy, klimat kulturowy, chociaż to akurat tam są też wpływy holenderskie, prawda? A tam w XIX wieku między innymi powstał taka odmiana mazurka, która nazywa się Caribbean Mazurka. I oni tam tańczą to jako taniec narodowy. Oczywiście do tego są różni pianiści, młodzi, i od dziecka też zdolni grają. I oni trochę improwizują, tak? Ja myślę, że to mogłaby być ciekawa nowa forma promocji tej muzyki, także naszej muzyki, bo przecież mamy konkurs chopinowski. Mhm. Teraz w 2018 roku odbył się pierwszy konkurs chopinowski na instrumentach historycznych. W przyszłym roku ma być kolejny. To może mógłby być taki właśnie konkurs Chopin egzotyczny na przykład, bo chodzi o to, że oni w tym filmie wypowiadali się, że w tej muzyce odbija się historia, tragiczna historia tego regionu, ale głębokie podobieństwo do muzyki Chopina i poza muzycznymi skojarzeniami to przede wszystkim przekonanie, że muzyki nie da się wyrwać z duszy, bo jest wolnością, która jest w nas. Tak. Tę wolność odnajdują, poszukiwanie wolności
to
właśnie
jest
u Chopina.
Ciekawe, o czym mówisz, ponieważ jakby ta walka o wolność na samej Kubie również ma swoją długą historię. Hiszpanie w pewnym momencie zakazali używania słowa wolność na Kubie. I wtedy poeci kubańscy zaczęli pisać o pewnym dalekim kraju. Który walczy z potężną, przemożną siłą, która próbuje go zgnębić i pokonać. I to w taki sposób odnosili, jak my, Kubańczycy, walczymy przeciwko koronie hiszpańskiej. A o ten kraj, o który chodziło, to była Polska. To był Mickiewicz. I właśnie tutaj jakby obchodzono ten zakaz używania słowa wolność. Zresztą Hiszpanie zakazywali różnych rzeczy a propos wolności. Na przykład zakazali używania bębnów w pewnym momencie. I co zrobili Kubańczycy? Ukryli bębny w meblach. Mhm. Był fotel, na którym można było grać. Była skrzynka, na której się siedziało. Na narzędzia, ale może można było na niej grać. Więc ta walka o wolność, o wolność osobistą, o to właśnie choćby nawet, żeby zachować swoją religię z Afryki, tych bogów, którzy przypłynęli z Kubańczykami, ratując ich w strasznej niedoli do bycia towarem, bo przywożono tych ludzi przecież z Afryki na Kubę jako towar.
A przy okazji tych twórców z tamtych czasów, to przypomina się nazwisko Jose Marti. I Jose Marti miał to kiedyś taką, pamiętam z dzieciństwa, taką maksymę, którą zapamiętałem i starałem się do niej stosować, że dom bez książki jest jak plaża bez słońca. I wracamy do twojej książki. To już jest, można powiedzieć, klasyka polskiego pisania o tym regionie, bo to nie jest do końca reportaż, mówię o...
To znaczy... to w ogóle nie jest reportaż. To znaczy...
Bo nie, pierwsze skojarzenie, tak?
Tak, pierwsze skojarzenie, to troszkę udaje reportaż. Boże, trochę to udaje reportaż. No a właściwie ja nie myślałem o tym, jakiego rodzaju forma to będzie, kiedy pracowałem nad tym tekstem. To są opowieści o ludziach, którzy żyją albo żyli faktycznie w Trinidadzie. Niektórzy do dzisiaj jeszcze tam są i ciągle czekają, kiedy będą mogli dostać hiszpańskie tłumaczenie tej książki. Bo to jest jedyna książka o Trinidadzie, jedyna książka o tej społeczności, która tam teraz istnieje. Natomiast wiele rzeczy jest wymyślonych i kreacyjnych, ale wszystko oparte jest na bardzo dokładnie zdokumentowanej obrzędowości.
Czyli ewentualnie może to być rodzaj prawdziwego zmyślenia.
To jest rodzaj prawdziwego zmyślenia.
Czyli literatura piękna, która może być też wspaniałym... bo czasem tak jest, no, bo przypomina mi się z kolei przy okazji Portugalii słynna książka o Lizbonie, którą napisał najsłynniejszy ich pisarz, która jest dziełem literackim, ale jednocześnie rzeczywiście może być rodzajem wprowadzenia do poznania tego miejsca z jakiejś szerszej perspektywy. Mówię o książce Adama Kwaśnego, naszego gościa, Wszystkie zajęcia Jurisa Manuela, ale teraz z kolei byłeś niedawno na Kubie po raz pierwszy chyba w tych covidowych warunkach, tak?
Tak, tak.
Bo też zajmujesz się taką właśnie, dzielisz się ze swoją pasją, bo jak mówiliśmy, ja odradzam takie wyprawy na Kubę właśnie z biurami podróży, bo to po pierwsze jest drogie, po drugie no, lepiej jest zwiedzić Wieliczkę w tym czasie i poznać jakąś, no, bo po prostu nie poznamy kultury z biurem.
Znaczy, czasami szkoda pieniędzy jechać tak daleko,
żeby
na plaży.
To są duże pieniądze, tak, tak.
A czy generalnie powiem tak, to też różnie bywa, ponieważ często jednak teraz takie wielkie biura, które mają potężną siłę rażenia, nawet dają takie często dumpingowe i niskie ceny. Ale generalnie potem trudno wymagać, żeby w tych hotelach były jakieś warunki, żeby to wszystko było jakoś fajnie zorganizowane, skoro mamy to zbyt tanio. Po prostu pewnych rzeczy się tanio zrobić nie da. Natomiast my, jako to nasze Towarzystwo Kubańskie w Krakowie, robimy wyprawy. To są takie małe grupy, maksymalnie 12 osób, gdzie po prostu próbujemy oglądać tą Kubę troszkę inaczej, troszkę w innym rytmie, troszkę w inny sposób. A generalnie właśnie docierać do tych miejsc, do których nie docierają inni turyści, nawet czasem mentalnie, bo można iść ulicą i różni ludzie widzą to samo, tylko niektórzy nie wiedzą, co widzą. Dlatego moim zdaniem warto na Kubę wybierać się z pilotem, z przewodnikiem, ale jakimś takim, który troszkę, takim bardziej Cicerone, takim bardziej przewodnikiem, który coś opowie, coś o wnętrzu wyspy, o kulturze, o tym, co widzimy, jakie to są zdarzenia naprawdę, a nie tylko, powiedzmy, architekturę.
Ale... Tak, no właśnie zaczęliśmy rozmowę od tego nawiązania, bo mówiłem o pianiście, który zaczął dzisiejszy program i przypomniała mi się piosenka Hasta siempre comandante Che Guevara i tak dalej. I przypomniał mi się kolega, który przez przypadek akurat kupił sobie ze znajomym taki wyjazd właśnie z biurem podróży na Kubę, tu tak zwane resorty i był taki wieczór, tak pseudo wieczór lokalny i konsumowanie różnych trunków i przyszła oczywiście orkiestra i za dolara, bo tam mocna waluta, pan powiedział, że mój kolega mówił specjalnie powiedział, że zagra dla mnie piosenkę, którą kiedyś grałeś, którą polubiłem, Hasta siempre comandante. I ja mówię, wiesz co, ale on to wszystkim mówi, tak? On wszystkim gra. To jest trochę tak, jakby u nas nad morzem, prawda?
Tak. Inżynier Mamoń zawsze lubi...
Inżynier Mamoń nad morzem grał dla turysty z zagranicy, na przykład Góralu czy ci nie żal, bo to trochę tak jest. To tak jak z kolei jadąc na północ Włoch, zawsze mnie śmieszą gondolierzy, którzy amerykańskim turystom śpiewają pieśni z Neapolu, prawda? Czyli
to jest w ogóle
z innej
problem.
Kultury,
to jest
tak
wielki
naprawdę.
Problem. Ten problem się pojawił tuż przed pandemią. Ja już widziałem, że też na Kubie zaczyna się troszkę taki Disneyland robić. Że tam zaczyna być dokładnie to, że wchodzą ludzie do knajpy, a zespół zaczyna od razu grać im Buenavista albo coś, o czym wiedzą, że turyści to lubią. A kiedy taki zespół próbujesz, przepraszam bardzo, a może Polo Montanie, a może coś innego, nagle zespół otwierał oczy i mówił zawstydzony, przepraszam cię, ale wiesz, ja to znam, ale w tym zestawie tego nie zagramy.
No tak,
okazywało się, że oni już tylko właściwie pokazywali tą Kubę taką, jak my chcemy ją zobaczyć. zobaczyć. I to jest ten rodzaj największej dewastacji świata. Że jedziemy na Kubę, żeby zobaczyć tą Kubę taką, jak my sobie ją wyobraziliśmy, jak my sobie ją wyprojektowaliśmy i domagamy się od niej, że ona musi wyglądać tak, jak my chcemy. I potem często wracamy niezadowoleni i zniesmaczeni, ponieważ ona nie wyglądała dokładnie tak, jak nam to się wydawało, że ma. I ja myślę, że to dotyczy również innych części świata. Powiem coś może nie bardzo popularnego, ale pandemia zatrzymała ten obłęd. Moje ostatnie wyjazdy na Kubę przed pandemią, tłumy, które w miejscach niezwykłych, tłumy nieświadome tego, gdzie są, przyjechały tam po to, żeby klikać w telefon, bo tam akurat był internet na placu, było Wi-Fi, więc wszyscy przyjechali tam po to, żeby patrzeć w smartfonów ekrany, nie widząc w ogóle tego, co to dzieje się dookoła, nie mając pojęcia, gdzie są. I nagle ta pandemia zatrzymała ten cały szalony świat. I kiedy teraz pojechałem, byliśmy w styczniu, w lutym na Kubie, zobaczyliśmy, że ten świat się uspokoił, jakby odzyskał oddech. W tych klubach znowu są muzycy, którzy znają muzykę kubańską, niekoniecznie tylko tą, którą chcą słyszeć turyści. W knajpach pojawili się sami Kubańczycy, tam gdzie zawsze siedzieli tylko obcokrajowcy. Gdzieś ta, oczywiście to jest ekonomiczne, inne skutki jeszcze mają ci ludzie, bardzo bolesne, ale gdzieś Kuba odzyskała samą siebie trochę przez tą pandemię.
A właśnie, gdybyśmy mieli określić fenomen Kuby, to czego ci turyści w tym amoku, często w ogóle nie patrzący na to, co jest z nich dookoła, bo cały czas patrzący w telefon, to jest nie tylko tam, to jest wszędzie. Co oni przeaczali.
Czego nie zauważają?
Żeby wejść na chwilę do tego świata, bo to za każdym razem odkrywasz kolejną warstwę, nie? I po tych 17 latach możesz powiedzieć, że wiesz, czego nie wiesz, albo...
Tak. Ciągle nie wiem, teraz zupełnie nowe rzeczy. Po tylu latach w Santiago de Cuba odkryłem rzeczy, o których zupełnie nie miałem pojęcia i to nie chodziło o to, że odkryłem jakiś nowy klub, czy jakieś nowe miejsce, gdzie można potańczyć, czy posłuchać muzyki, ale odkryłem sprawy właśnie takie kulturowe, związane zresztą z Afryką, o których nie miałem pojęcia, że istnieją.
No i co jest dla ciebie czymś takim, co powoduje, że Kuba cię uzależniła od siebie?
Wiesz co, ja teraz tak się śmieję, że ja chyba po prostu jestem kubańskim autorem żyjącym na emigracji w Polsce. Bo tam gdzieś znalazłem melodię dla mojego pisania. Teraz właśnie przygotowuję się do wydania nowej książki. To się nazywa Piękny mamy dzień w Hawanie. I tym razem akcja tych opowieści będzie się w Hawanie rozgrywała.
I nie jest to przewodnik po stolicy Kuby?
Nie jest to przewodnik, aczkolwiek jakby ktoś się wnikliwie ulicę posprawdzał, to mógłby wybrać się szlakiem moich bohaterów, mógłby trafić do miejsc, do których oni chodzą, mógłby odnaleźć miejsca, w których domy, w których żyją. Zresztą podobnie jak w Trinidadzie, gdzie znam takich ludzi, którzy po kupieniu książki zmienili swój plan wyprawy na Kubę i z książką w ręce chodzili po mieście, nawet odnajdując ludzi, którzy są bohaterami tej książki.
I to jest właśnie niezwykłe. I to jest właśnie, zwracam uwagę, że mówiliśmy o realizmie magicznym i teraz dwa słowa, które niby są ze sobą sprzeczne. Realizm i magiczny, ale to właśnie na tym polega ta niezwykłość. Tak, że,
ta rzeczywistość.
Że to jest trochę jak oksymoron, ale właśnie, że można stworzyć coś, co jest realistyczne. Można tego dotknąć, tak jak u Marqueza ten lud słynny, prawda? Tak. Gdzie oglądają w 100 latach samotności i przeżywają coś niezwykłego. To jest opisane z niezwykłą precyzją, taką właśnie realistyczną, a jednocześnie tak jakbyś unosił nad jakimś nad danym bytem. I to jest też niezwykłe, że można wziąć taką książkę, przejść na przykład drogę w tym mieście i mamy ekwiwalent tej rzeczywistości, ale to, co jest jeszcze nad tym, to musimy sobie sami znaleźć. I to chyba było w tej twojej pierwszej książce kubańskiej, ale podobno Joris Manuel w tej nowej też się pojawi.
Tak, on się pojawi na chwilę, bo jest konieczność pewnego obrzędu, który ma uwolnić pewną kobietę od jej szaleństwa, przeprowadzić to, czy to się uda, czy nie. Nie będę teraz tego zdradzał, ale chciałem jeszcze powiedzieć coś takiego, co mi nasunęło, co powiedziałeś wcześniej. Że ten, jeszcze do muzyki na chwilę wracając, te wszystkie łączące się ze sobą nurty muzyki i całego świata, to świetnie w jazzie widać kubańskim. Jest taki mój ulubiony klub w Hawanie, La Sorra y El Cuervo. To jest taki niewielki klub, do którego wpuszczają, wiem, 70 osób. Maksymalnie, gdzie często w kolejce długiej czekają ludzie z futerałami, z instrumentami, bo przyjeżdżają muzycy specjalnie po to, żeby tam sobie pograć. gdzie po prostu po koncercie następuje jeszcze taki jam, wchodzą ludzie z całego świata grać. I powiem ci, że też tam słyszałem Chopina. I Kubańczyk, który wszedł, ja sobie właśnie to przypomniałem sobie, nie zapomniałem o tym, to jakby w tej rozmowie przypomniałeś mi, wszedł Kubańczyk o muskulaturze wielkiego atlety, który tak lekko grał, że po prostu te jego ręce były jak palce, były zupełnie jak motyle na tej klawiaturze i był moment, kiedy on w tej swojej jazzowej improwizacji, tej przestrzeni, którą tam zbudował razem z sekcją rytmiczną, weszły fragmenty Chopina.
To może tak by było w Weselu Wyspiańskiego Anno Domini 2022 na Kubie, że Chopin, gdyby jeszcze żył, to sięgałby po rum, kulturowo, tak to nazwijmy, ale powiedziałeś o tym jazzie. Ja pamiętam, że w czasie, no, w podstawówce odkryłem, jaka to jest niezwykła siła, kiedy pojawił się w Polsce na festiwalu jazzowym zespół Irakere. To potem się pojawił też z innej bajki zespół Art Ensemble of Chicago w 83 roku w Krakowie, w tej szarości stanów po stanie wojennym. Kolory, tak, kolory, to też związane z kulturą afrykańską. Mhm. I zespół Irakere z Kuby, który po prostu ten jazz nasączył właśnie takim, znaczy immanentną cechą tej muzyki był właśnie ten idiom kubański i potem się okazało, że ta muzyka się znakomicie na całym świecie sprzedaje, tak to powiedzmy, bo w niej jest siła
autentyczności. To jest jeden z największych tak? eksporterów muzyki. No.
Tak, ale po prostu ta muzyka, znaczy, to jest trochę tak jakby jazz, który cały czas brzmiał nowocześnie, ale się wraca do pierwocin, tak? Czyli muzyka, przy której da się tańczyć.
Ale to jest też na przykład widać, to jest znakomite, że są pewne te ciągłości kulturowe, że pokolenia przekazują sobie pewne rzeczy, na przykład wśród raperów, wśród kubańskich raperów, no znakomitych.
Istnieje kubański rap, tak?
Jasne, to rewelacyjne. On często nasączony jest właśnie afrykańskimi klimatami religijnymi. Śpiewają o Ciango, o Chun, o tych właśnie bogach afrykańskich. Ale co ciekawe jeszcze, że takim ojcem mentalnym troszkę wielu tych muzyków jest niejaki Polo Montagnier. Mhm. Polo Montagnier, który był tak zwany Guajiro Natural, który był kowbojem, który był pieśniarzem przed laty, już nieżyjący, śpiewający genialne ballady, które do dzisiaj są ukochane na Kubie, które dzisiaj właśnie na przykład śpiewają na nowo ci raperzy, czy jakby przerabiają je, używają cytatów. Jest nawet taki fragment rapu, gdzie jest taki tekst: Polo, tu no eres solo, Polo, nie jesteś sam. Czy na przykład właśnie ci raperzy sięgają do tradycji dawnej kubańskiej muzyki.
No tak, i Kuba to też no, to połączenie niezwykłe, bo rytmy z Afryki, z Hiszpanii, ale też no, to i Chopin tam się gdzieś pojawia, powoduje, że gdy popatrzymy na to, co tam jest, bo mamy i habanerę, i rumba, przecież jest stamtąd w obozie, i son, i mambo, salsa też w dużej mierze, ale przecież jest bolero, prawda? To właściwie jest, powinna nam to być bliska kultura i jest, ponieważ dzięki także takim filmom jak tam dzieło Wima Wendersa, Buena Vista Social Club, ta muzyka stała się bardzo popularna, bo ludzie nagle, oczywiście znam wielu ludzi, którzy nie poprzestali na tej jednej płycie, tylko poszli w głąb dalej i okazuje się, że no, wspaniali muzycy, wspaniali także improwizatorzy, ale wirtuozi instrumentów i, tak. I potem się okazuje, że właściwie to my się powinniśmy uczyć od nich, jak na nowo naszą kulturę europejską odbierać, bo jak mówię, nawet Chopina na Karaibach.
To wiesz, to w ogóle jest o tyle ciekawe, że jak pracowałem nad tą książeczką Piękny mamy dzień w Hawanie, gdzie tam miejscem całej tej akcji jest tak zwany Solar. Solar to jest takie miejsce, czyli wielka kamienica, przebudowana, gdzie są przebudowane mieszkania, porobione antresole, stary dom, który opuścili dawni mieszkańcy po rewolucji, który został zasiedlony przez przybyszów, często z prowincji, którzy po prostu żyją tam w pewnym rodzaju wspólnocie. W związku z tym, że wszystko słychać przez ściany, że czasami trzeba do czyjegoś mieszkania przejść przez inne mieszkanie, że komuś do łazienki trzeba przejść przez czyjeś mieszkanie. Więc wszyscy żyją w takiej rodzaju przestrzeni takiej jakiejś wspólnoty czy takich właśnie dziwnych tworów. I pewien architektonicznych, pewien Kubańczyk zapytał mnie, to jak już Adam, no ale skąd ty tak świetnie te solary znasz? No oprócz tego, że ja mieszkałem w takich miejscach. miejscach, to tak naprawdę wiele z Krakowa swoich doświadczeń przeniosłem na Kubę, więc tutaj jakby z tym jazzem czy mieszania klimatów, dlatego że ja z kolei dzieciństwo takie wczesne spędziłem w Krakowie. To była taka ulica, co się dawniej 18 stycznia nazywała, dzisiaj Królewska. I tam jest taka część zabudowy, która została dla urzędników Generalnej Guberni. No
tak, bo to była dzielnica niemiecka, to okolica.
Tak, znowuż jak już Niemcy zostali pokarani i wyjechali, to w tych domach, w tych mieszkaniach zostały zakwaterowane właśnie różne dziwne rodziny, czy na częściowo repatriacja ze wschodu, ale ludzie również z Powstania Warszawskiego, które stracili, tam mieszkali. I na przykład ja mieszkałem w takim mieszkaniu, gdzie były 3 pokoje i w każdym pokoju mieszkała inna rodzina. Piętro niżej były podobne sytuacje. No, ja miałem takiego kolegę, do którego na przykład właśnie do pokoju się przez toaletę wchodziło. To było dla niego dość krępujące, jak chciał kogoś zaprosić. Więc generalnie wiele takich rzeczy, które teraz w tej mojej opowieści będą działy się w Hawanie, czy dzieją się w Hawanie, zdarzyły się po prostu w Krakowie przy ulicy Królewskiej, która kiedyś nazywała się 18 stycznia.
A kiedyś w ogóle, tak, kiedyś jej nie było w takiej formie, a kiedyś był jeszcze tak zwany Plac Wolności. Cóż to była za wolność, prawda? W kontekście tego, co się ostatnio dzieje, to... Swoją drogą, to można by w nieskończoność rozmawiać i od razu cieplej się robi na duszy, proszę państwa. Ale jesteśmy w Krakowie. Adam Kwaśny, nasz gość, zapowiedział swoją nową książkę. Przypomnijmy tytuł.
Piękny mamy dzień w Hawanie.
A jakby to pięknie po hiszpańsku zabrzmiało. No, może ktoś przetłumaczy. I
wiesz co, ja w ogóle mam wielką nadzieję i teraz pracujemy nad tym, że wszystkim Joris Manuel się ukazał po hiszpańsku, dlatego że chciałbym, żeby Kubańczycy, żeby właśnie mieszkańcy Trinidadu dostali tą książkę dla siebie. Nawet dlatego nie chodzi.
A nie czujesz bojaźni i drżenia, że już nie będziesz tam mógł się pokazać? Nie, żartuję oczywiście.
Tak się zdarzyło, że Tomasz Pindel został zmuszony przez jedną z rodzin, która głównych rodzin, które występują w tej książce, został zmuszony do przetłumaczenia awista całej książki.
Aha.
Więc tam siedział wieczorami, cała rodzina słuchała i on to biedny tłumaczył i co chwilę pytał.
Świetne nazwisko,
przy okazji. Czy Adam tutaj prawdę mówi, no i Nemesio, baron Trinidadu kiwał głową, tak, na razie to, co czytasz, to jest jeszcze wszystko prawda.
Nie, żartuję, ale to wiesz, też może być kwestia sławy, spotkania w zakładach pracy, goździki, te rzeczy.
To byłoby piękne, no takie goździki w zakładach pracy musiały być urocze.
Ale a propos kwiatów, to jakie kwiaty by były na takim spotkaniu autorskim, gdyby to było na Kubie? Bo u nas dawniej były tak słynne goździki, tak? Wręczano zakłady pracy.
Z kwiatami na Kubie to jest tak, że wiesz, to trudno mi teraz ci odpowiedzieć na to, dlatego że tak w kwiatów w domach nie ma, wiesz, kwiaty rosną wszędzie. Mhm. Ta roślinność, która tam jest tak ogromna i fascynująca i buchająca i zaglądająca przez okna, także właściwie te kwiaty, które mają w mieszkaniach, są to sztuczne kwiaty najczęściej.
No dobrze, to teraz pomyślmy sobie o miejscu w Krakowie, które jest piękne, cudowne architektonicznie, ale jeżeli chodzi o kwiaty, to nie, niezbyt. Czyli ulica Kanonicza 7. Salon Literacki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Tam ma swoje miejsce. I najbliższy piątek, czyli jutro o godzinie 18.
18, 25.
Będzie można spotkać się z Adamem, który będzie czytał fragmenty tej nowej książki.
Tak, to jest taki nowy pomysł tak zwanej żywej czytelni Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, gdzie co jakiś czas, możliwe, że raz w miesiącu, autorzy będą czytać swoje teksty. To nie będzie miało formy spotkania autorskiego, nie będzie rozmów, nie będzie pytań, nie będzie rozważań teoretycznych, po prostu autor będzie siadał, czy będzie stał naprzeciwko publiczności, będzie czytał, wygłaszał swój tekst. To będzie również emitowane w internecie. Będzie można, akurat jutro będzie można posłuchać właśnie fragmentu tej nowej mojej książki Piękny mamy dzień w Hawanie i mam nadzieję, że w Krakowie również jutro będzie piękny dzień.
No na to się zanosi, ale gdybyśmy chcieli się poczuć właśnie jak na Karaibach, to jutro Kanonicza, Stowarzyszenie Polskich Pisarzy o 18 zaprasza Adam Kwaśny, który jest przy okazji El Presidente w La Compagnia Cubana. I organizacji, tak można to nazwać, organizacji, która pozwala nam poznać bliżej Kubę. To może jeszcze teraz Cienfuegos, tak? Takie miasto.
Cienfuegos.
Cienfuegos. Cienfuegos, czyli pięcioogniste miasto.
To jest jakby to jest 100 ogni, ale to generalnie tak. Naprawdę pochodzi od nazwiska pewnego francuskiego.
Cienfuegos.
Pana. Cienfuegos. To właśnie to jest to miasto, które odebrało Trinidadowi siłę, uruchamiając port handlowy u siebie, a to jest właśnie w pobliżu Trinidadu.
Cienfuegos, Morze Karaibskie, tam się kiedyś urodził Ruben Gonzalez, znakomity pianista, którego też dzisiaj wspominaliśmy. Adam Kwaśny był gościem Radia Kraków Kultura. To jeszcze może poprosimy z zaświatów pana Rubena.